Drodzy Państwo, drodzy słuchacze, drodzy widzowie na różnych platformach streamingowych, dzisiaj kolejne spotkanie Gospodarka z bliska. Wiem, że lubią Państwo i bardzo dużo dobrych rzeczy czytam w związku z tymi naszymi spotkaniami. Ze mną niezmiennie pan Tomasz Korab, prezes Equest Investment TFI. Dzień dobry, panie Tomaszu, kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Dzisiaj o gospodarce Stanów Zjednoczonych. Dzisiejsza rozmowa nasza, myślę, że skupi się na analizie aktualnych trendów, wyzwań, perspektyw, które kształtują największą gospodarkę świata, chociaż pewnie z tym zdaniem by tutaj ktoś polemizował. W obliczu dynamicznych zmian globalnych, politycznych, technologicznych, Stany Zjednoczone oczywiście nadal odgrywają kluczową rolę w światowym systemie ekonomicznym, więc dzisiaj taki głęboki wgląd w obecny stan rzeczy, prognozy na przyszłość. Dzisiaj o tym American Dream. Panie Tomaszu, może pytanie na początek. Pana pokolenie, kiedy też pan zaczynał swoją karierę w biznesie, też myślał o swojej przyszłości. Pana znajomi, przyjaciele, rodzina, ktoś myślał o tym, że warto wybrać się za ocean?
Nie, u nas takich nie było, aczkolwiek oczywiście wiemy, że w Polsce są takie regiony kraju, z których prawie każdy kogoś ma za oceanem. Może dlatego, że aż tak stary nie jestem, wydaje mi się, że to zjawisko najmocniejsze było w XIX wieku, w czasie zaborów, kiedy ludzie uciekali, ale później, oczywiście żartuję sobie, ale oczywiście później również w latach komunizmu ludzie przenosili się do Stanów, ale dalej też przenoszą się. Czyli jakby ten American Dream rozumiany jako ten magnetyzm i przyciąganie ludzi z całego świata jak najbardziej funkcjonuje i wzrost populacji Stanów Zjednoczonych, wzrost populacji zawdzięczają imigracji netto i temu napływowi ludności. W zasadzie tam w przypadku Stanów to jak w soczewce widzimy to, że czasami chcemy imigrantów, a czasami nie. To znaczy Ameryka, Kanada, już w ogóle jak się rozmawia z ludźmi z Kanady czy z Australii, to oni mają zupełnie inne podejście do imigracji. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej sami są imigrantami. Jeżeli nie rozmawiamy z aborygenami, to rozmawiamy zwykle z potomkami imigrantów, czyli ludzi, którzy przenieśli się skądś. Więc pogląd tam na imigrację zupełnie inny jest, mam wrażenie, niż w Europie. Natomiast ten amerykański sen, no to różnie można na niego patrzeć. Ja tak przygotowując się trochę do tej naszej rozmowy, staram się spojrzeć na to z dwóch perspektyw. W mojej ocenie amerykański sen to jest marzenie o wolności i o bogactwie.
Tak.
I nim spojrzymy na te takie proste trendy, to warto pewnie na to zwrócić uwagę, to znaczy od czasu II wojny światowej, bo to w zasadzie, czyli okres po II wojnie światowej, to jest okres, no można powiedzieć, rozkwitu demokracji i kapitalizmu w niektórych krajach. Właśnie tym przypadkiem to jest ta para i demokracja i kapitalizm, która świetnie służyła Europie Zachodniej, Stanom Zjednoczonym, Kanadzie, Australii, tym krajom. Wszystko są to liberalne demokracje i wszystko są to zamożne kraje. I w zasadzie można postawić taką tezę, że to liberalne demokracje prowadzą do bogactwa. I tak rzeczywiście jest. Financial Times ciekawe takie zestawienie publikował dość niedawno, z którego jasno wynika, że w zasadzie z drobnymi wyjątkami, przede wszystkim krajów, które posiadają ropę naftową, bo są to autorytarne kraje, zwykle małe, które siedzą na ogromnych złożach, no i pewnie z wyjątkiem Hongkongu, to w zasadzie można powiedzieć, że ten podział jest dość jasny. Specjalnie taką fajną grafikę przygotowaliśmy, właśnie prezentującą to, ten poziom dochodu i poziom wolności. I on właśnie bardzo ładnie to pokazuje. A
tak,
więc...
Tak, za chwilę będę pokazywał. Jeszcze zadam pytanie, jeszcze rozgrzewkowe jedno. Pan wierzy, że jak ktoś ciężko pracuje, osiągnie ten sukces?
Oczywiście. Znaczy ja nie mam wyjścia, ja muszę wierzyć, bo sam tak uważam, sam się uważam za taką osobę. W związku z tym jakby nie mam wyjścia.
No, podobno Amerykanie rzadziej wierzą coraz właśnie w tę zasadę, że osiągną sukces, a im dzieciom tak naprawdę będzie lepiej niż im samym.
O właśnie, a bardzo dobrze. I tu dotknął Pan oczywiście clue problemu. To znaczy, i też mamy to fajny wykres pokazujący,
Tak, i ja już pokazuję,
że to właśnie
drodzy
działało
Państwo.
bardzo fajnie w przyszłości, bo właśnie. Tak, tak. Tutaj właśnie dotykamy kilku elementów. Po pierwsze właśnie to, co powiedziałem, czyli tej różnicy, ale dwa, jeśli chodzi o demokrację i kapitalizm i różnice społeczne, ale to, a właśnie, to może najpierw te dwa słowa o tym, co powiedziałem właśnie w tym wstępie. Niebieskie kropki, co na tej grafice widać, te jasno niebieskie to są kraje, które możemy uznać za wolne. Ich wskaźnik wolności jest między 80 a 100. To są liberalne demokracje. USA zostało zaznaczone na tym, w tym miejscu. I tu będą inne kraje Europy Zachodniej. Każda kropka to jest inny kraj. Czerwone to są kraje częściowo wolne. Wiadomo, że ten poziom wolności autorytarnych rządów może być mniejszy lub większy. Granatowe takie zupełnie to są właśnie te kraje, które mają ropę. Jak widzimy tu Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska są takim wyjątkiem. Czy Kuwait. I jasno niebieskie to są zwykle dyktatury. A więc z tym widzimy, że w zasadzie ten na dolnej na osi X-ów mamy dochód narodowy na mieszkańca. A więc z tym widzimy, że bogate kraje powyżej 40 tysięcy dolarów na mieszkańca. W zasadzie mamy wyłącznie liberalne demokracje plus Kuwait, Hongkong, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty. To wszystkie inne kraje są po prostu krajami wolnymi. Intuicyjnie wydaje nam się, że demokracja sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Wolności potrzebujemy. Potrzebujemy, żeby tak było. I tak rzeczywiście było i tak działało to, jak popatrzymy na trzecią, nie na drugą, ale przeskoczmy do trzeciej grafiki, może którą przygotowaliśmy. To drugi zaraz wrócimy, ale właśnie trzecia. Lewy wykres to jest wynagrodzenie za godzinę i realne PKB na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych od 1948 roku, a więc od wojny. I widzimy, że to wynagrodzenie realne i PKB szły w parze do początku lat 80., a w związku z tym PKB, a więc wzrost gospodarczy przekładał się na dobrobyt ludności. Rosła gospodarka i rósł dobrobyt ludności. Od lat 80. no widzimy, że to rozwarstwienie, te nożyce się otwierają, a w związku z tym gospodarka rośnie, rośnie szybko, wynagrodzenia realne rosną, ale nie aż tak szybko, rosną wolniej. To jest jedno, a na prawej stronie, na prawym wykresie z kolei widzimy na tym samym slajdzie, podobnie od lat 50., że właśnie do lat 70., 80. wszystkim rosło, można powiedzieć, porówno. To, co tu pokazujemy, to rozwarstwienie pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi. Mediana no to jest dokładnie ten przeciętny pracownik i widzimy, że od lat 80., 90. to tu jest stagnacja. I stąd nie ma tej wiary, o której Pan powiedział, w to, że kolejnemu pokoleniu będzie lepiej. Ta wiara wynika z tego, że naturalnie ekstrapolujemy trend, ponieważ w latach 50., 60., 70. Każdy z roku na rok, z dekady na dekadę żyło się lepiej. Obecnie jest to zaburzone. Jedyną grupą, której żyje się lepiej, jest grupa najbogatszych. Dla nich ta reguła nie tylko zachodzi, ale ich udział zaczął rosnąć. I to jest moim zdaniem źródło problemów, źródło poglądów populistycznych, teorii spiskowych, bo tutaj mówimy o makroekonomii, więc nie możemy uciec, chociaż zawsze wolę, od polityki. Co na tym wykresie? To jest bardzo ciekawy wykres, co on pokazuje. Od lat 90. poszczególne grupy społeczne, widzimy na dole bottom 20%, to jest 20% najbiedniejszych Amerykanów, taką część majątku posiada gospodarstw domowych. Jak widzimy, tego niewiele jest. Natomiast top 1, czyli 1% najbogatszych Amerykanów obecnie ma 23% całego majątku narodowego. Do 1% należy blisko 1/4, natomiast jak popatrzymy na 20%, czyli bo tutaj mamy ten jasno niebieski, to jest z kolei top 20 bez tego jednego, to razem zsumujemy, to ta grupa ma 71% majątku. A więc 20% najbogatszych Amerykanów kontroluje 70% bogactwa i jak widzimy, no ten trend się umocnił, czyli to po prostu to wzrosło od lat 90. i rosło już wcześniej.
Tu mamy kolejny wykres co do innych beneficjentów od czasów automatyzacji, jak to wyglądało w kontekście właśnie też rozwijania przemysłu.
I tu jest właśnie ciekawa sprawa. To moim zdaniem odpowiada również za wiele tych zjawisk, które obecnie obserwujemy w Stanach Zjednoczonych i takiej popularności, chociażby odpowiada na pytanie, dlaczego popularne takie jest hasło Let's make America great again. Da? To jest przemysł, produkcja przemysłowa w USA. Granatowa linia pokazuje realną produkcję przemysłową w USA. Widzimy silny trend. I tu akurat w ogóle wrócimy do naszego pierwszego podcastu, bo zobaczmy, kiedy zaczęły się schody, kiedy pojawiła się czkawka na tym trendzie. No nie ma wątpliwości, że w okolicach roku 2000, od roku 2000 patrząc do dziś, no to ten wzrost znacząco wyhamował. Jakbyśmy nałożyli na to Chiny, to tam mielibyśmy przejęcie pałeczki w tej sztafecie. A w związku z tym produkcja przemysłowa od lat 20 kilku jest w stagnacji, a zatrudnienie spada. Więc z kolei zatrudnienie, mamy produkcja, zatrudnienie nie spada, no czyli tu automatyzacja wchodzi. Na tym wykresie, moim zdaniem, jak w soczewce widać właśnie dwa główne powody utraty miejsc pracy w amerykańskim przemyśle. Pierwszym powodem są Chiny, widać tu dołączenie Chin do WTO w roku Światowej Organizacji Handlu w roku 2000 i druga sprawa to jest wzrost technologii. Produkcja w Ameryce nie spada przemysłowo, ona stoi w miejscu, ale zatrudnienie spada, bo na skutek automatyzacji do tej samej produkcji, o tej samej wartości potrzebujemy coraz mniej ludzi. Ten wzrost płac z kolei, który widzieliśmy, który jest niższy, no on przełożył się na spadek płac w PKB. To jest ten wykres obok. No spadek może nie jest aż taki duży, no, ale trend jest jasny. I trend jest jasny i tu widzimy to schodzenie, czyli coraz mniejszy udział. I tu wydaje mi się, że też warto poświęcić dwa słowa, bo to ciekawy jest mechanizm. On polega na tym, że mamy silnie zakorzenione poczucie sprawiedliwości. To poczucie sprawiedliwości polega na tym, że musimy mieć nie gorzej niż sąsiad. I jak udział pracowników, jak fundusz płac rośnie wolniej niż PKB, a to oznacza, że wtedy udział dochód z pracy w całym PKB spada, to pojawia się właśnie duże rozgoryczenie, pojawia się właśnie tego typu zjawiska. My to dokładnie to samo przerabialiśmy w Polsce jakieś 8-10 lat temu. Polska w ruinie nie była, ale wszyscy to w to wierzyli, że Polska jest w ruinie. Nie wiem, czy pan pamięta takie hasło, jedna z partii.
Pamiętam.
Że Polska jest w ruinie. PKB rosło 2-3%. I mało tego, byliśmy po kryzysie roku 2008, w którym byliśmy Zieloną Wyspą, a jednak większość ludzi odbierała to jako prawdziwe, że Polska jest w ruinie. A to wynikało z tego, że do jeszcze kilka lat wstecz mieliśmy wysokie bezrobocie i płace w Polsce rosły wolniej niż PKB. A co to oznaczało? Że udział, mieliśmy dokładnie to samo zjawisko, czyli udział dochodów z pracy w całkowitym PKB spadał. A to bardzo boli, jak sąsiad ma więcej, a my mamy mniej. Więc to dlatego też właśnie ludzie właśnie w to bardzo mocno uwierzyli, bo tak odczuwali, że jest coś nie tak, że ich udział w tym torcie, w tym podziale PKB spada, więc to również w Polsce to zjawisko mieliśmy z nim do czynienia. Obecnie na skutek oczywiście napiętego rynku pracy mamy dokładnie odwrotnie, czyli płace rosną szybciej niż PKB, a więc udział dochodów z pracy w całkowitym PKB w Polsce rośnie.
I odnośnie PKB, następny slajd porównując też do tego, jak wygląda to globalnie.
No właśnie, bo teraz żebyśmy też za wcześnie tego końca tej Ameryki nie odtrąbili, bo to są problemy strukturalne, które amerykańska gospodarka ma, które ma gospodarka światowa, bo jest to, tak jak pan słusznie zauważył, póki co wiodąca gospodarka i przez jeszcze na pewno długi czas tak będzie, nawet jeżeli widzimy te trendy i zmiany. Co ciekawe, to bardziej już jako ciekawostkę. Stany Zjednoczone, to jest bardzo ciekawy wykres, dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego, one pokazują, Jak przed pandemią fundusz prognozował PKB poszczególnych krajów na rok 2023, nie wiedząc, że pandemia będzie, a jak się rzeczywiście to skończyło? I co ciekawe, Stany Zjednoczone są jedynym takim obszarem gospodarczym, który de facto urósł więcej niż MFW oczekiwało, nie wiedząc, że w ogóle pandemia się wydarzy. Najmniej, ale gospodarki rozwinięte, mniej podatne na kryzysy, one straciły mniej. Oczywiście najbardziej rynki wschodzące, wiadomo, one są wrażliwe na szoki zewnętrzne i jak widzimy blisko 7% PKB gospodarek rozwijających się jest niższe niż przewidywał Międzynarodowy Fundusz Walutowy przed pandemią. Jako ciekawostkę powiem tylko, Polska w tym zestawieniu wypada świetnie między Stanami Zjednoczonymi a rozwiniętymi gospodarkami. Zachowała się lepiej niż gospodarki rozwinięte, trochę gorzej niż Stany Zjednoczone.
Pozostaje zatem zapytać, na czym jest oparta, kto buduje te PKB?
To bardzo często słyszymy w mediach, jest taki przekaz, ach, bo w Ameryce 2/3 wydatków robią konsumenci. To nawet nie jest do końca prawda, bo 70% wydatków robią konsumenci, 2/3 robią u nas. To jest normalne. I jak widzimy na tych tutaj wykresach, to jest dekompozycja, liczba czarna kropka pokazuje zmianę PKB amerykańskiego w poszczególnych kwartałach. Jak widzimy, amerykańska gospodarka w ostatnich kwartałach radzi sobie całkiem dobrze. Ten wzrost wynosi 2-3%, 4,9% nawet w trzecim kwartale 2023. Natomiast te słupki kolorowe pokazują nam, co jest źródłem tego wzrostu PKB. I widać gołym okiem, nie trzeba analitycznych wielkich narzędzi, że żółty zawdzięczają w dużej mierze Amerykanie wzrost temu żółtej części słupka, a to jest konsumpcja właśnie. Konsumpcja to są właśnie wydatki gospodarstw domowych. Dlatego ta sytuacja gospodarstw domowych, od której tak zaczęliśmy, dla amerykańskiej gospodarki, a co z tym idzie dla światowej, jest bardzo, bardzo ważna. I oczywiście to, co się dzieje z pracownikami, który jednocześnie jest konsumentem, a więc ten związek rynek pracy, konsument, konsumpcja to zawsze bardzo, bardzo ważny element. A więc widzimy, że konsument, po pierwsze amerykańska gospodarka radzi sobie w ostatnich kwartałach dobrze, nadzwyczaj dobrze, biorąc pod uwagę podwyżki stóp, które wystąpiły we wszystkich rynkach, również w Ameryce. Z drugiej strony tego schłodzenia właśnie i zmniejszenia popytu konsumpcyjnego nie widać.
Jeżeli chodzi o zakładanie biznesu, bardzo często mówi się o tym, wyjadę za granicę, wyjadę Stany Zjednoczone, założę swoją firmę. Jak to wygląda w praktyce?
To jest w ogóle, tak, to jest właśnie świetna rzecz. Amerykanie są przedsiębiorczy. Amerykanie są przedsiębiorczy i to widać. Wnioski o założenie firmy na 1000 mieszkańców w wieku od 15 do 64 lat. Widzimy, że tych wniosków w Ameryce w porównaniu do Unii Europejskiej, no to jest knockout. To jest knockout. Widzimy, że tam ten duch przedsiębiorczości jest. I to jest w ogóle rzecz nie do przecenienia, dlatego że nawet jeżeli się stworzy świetne warunki, nawet jeżeli się stworzy świetny i przejrzysty system podatkowy i tak dalej, ale nie będzie w narodzie, nie będzie w ludziach ducha przedsiębiorczości, to na nic nie da. I tu jest również, nie mam danych, ale kto ma ochotę, może pogrzebać, świetnie w tych rankingach, nawet na tle całego świata, wypada nie kto inny, tylko Polska. Znowu zrobię krótką wycieczkę do nas, ale my w tych rankingach bardzo wysoko stoimy, czyli odsetek osób deklarujących, że chce pracować na własny rachunek, jest jeden z najwyższych nie tylko w Europie, ale wręcz na świecie. I to jest duży kapitał, dlatego że no to jest trudno wytworzyć w ludziach. Idźcie na swoje, róbcie, bogaccie się. Czyli ten duch przedsiębiorczości jest bardzo ważny. On w Ameryce zdecydowanie występuje. W Ameryce również mamy znaczącą przewagę nad Unią Europejską, jeśli chodzi o wydajność pracy. Ona się zaczęła bardzo mocno rozjeżdżać w okolicach roku 2000. Przez wydajność pracy rozumiemy wartość tego, co pracownicy wytwarzają w jednostce, na pracownika czy na jednostkę czasu pracy. I co jest ważne na robotodniówkę, czy to jest ważne szczególnie w obecnych czasach, kiedy nie mamy demografii. No bo PKB i gospodarka może nam rosnąć z tego, że pracuje nas coraz więcej, albo z tego, że pracuje nas tyle samo albo mniej, ale dalej wytwarzamy więcej. A w związku z tym ten wzrost wydajności pracy, on jest kluczowym czynnikiem obecnie dla rozwoju gospodarczego. Dlatego, że na to, że będzie pracowało nas więcej, za bardzo liczyć nie możemy, bo jest nas mniej. A wielki boom powojenny na aktywności zawodowej kobiet, no mamy już zużyty, czyli te wskaźniki partycypacji w rynku pracy przez kobiety versus mężczyźni, one również jakoś tam się domknęły. Jeszcze on jest niższy, ale ta różnica nie jest już tak duża. W związku z tym no nie mamy rezerw wolnej, mówiąc, upraszczając, nie mamy rezerw wolnej siły roboczej. Jak gospodarka ma rosnąć, to musimy tą siłą roboczą, którą ma, być w stanie wytwarzać więcej. I Ameryka tutaj przewagę nad Europą ma dość wyraźnie.
Wiem, że jeszcze za chwilę będziemy rozmawiać o demografii, ale zanim jeszcze, jeżeli zaokładać firmy, no to przede wszystkim też, żeby w tle pojawiające się nieustannie słowo innowacje. Jak innowacje, to i pewnie rynek big tech, które ze Stanami Zjednoczonymi się zdecydowanie kojarzył.
Tak jest, tak jest. I o tych big techach właśnie warto powiedzieć, bo no, żyjemy w czasach informacji, żyjemy w czasach technologii. To jest absolutnie oddzielny temat i może nawet nie na jeden podcast, czyli sztuczna inteligencja i jej wpływ na gospodarkę, czy w ogóle właśnie wydajność pracy. Jak ważnym wskaźnikiem jest, ale spójrzmy na samą technologię. To wiemy, że Stany Zjednoczone odjechały Europie, jeśli chodzi o przewagę właśnie technologiczną. Popatrzmy na wszystkich tych gigantów technologicznych, Google, Amazon, Apple i tak dalej. Tutaj zdecydowanie mamy dużą przewagę. I jeżeli spojrzymy na wielkość tego sektora w Stanach Zjednoczonych, czy versus Europa, no to jest ogromna, ale ogromna różnica. Podobnie ogromną różnicę mamy między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Unią Europejską, jeśli chodzi o liczbę tak zwanych jednorożców, czyli firm prywatnych z wycenami powyżej 1 miliarda dolarów. To jest to, o co chodzi na etapie, kiedy tworzymy nową spółkę, która tworzy przełom, to czy ona osiągnie tę wartość, jak szybko osiągnie tę wartość, to właśnie jest źródłem, to jest właśnie miarą tego sukcesu. Jeżeli popatrzymy jeszcze te 7-8 lat temu, ta liczba była bardzo podobna dla Europy, Chin i Stanów Zjednoczonych. Dziś można powiedzieć, że Stany Zjednoczone nokautują Chiny i Europę, jeśli chodzi o te spółki. A wartość tych spółek, ona nie bierze się z niczego, ona się bierze z tego, że one mają jakąś technologię, mają to coś, co daje im właśnie taką wycenę, a nie inną.
Tak, i wracamy do tematu demografii, czyli mocna strona.
Mocna strona Stanów Zjednoczonych nie aż tak. Teraz próbujemy włożyć łyżkę dziegciu, gdyż wiemy właśnie, że Stany Zjednoczone tak w tych wszystkich rozmowach właśnie o demografii są gdzieś z boku, nie ma takiego podejścia, że jest tam problem, a on się właśnie dzieje. Zwłaszcza ten wykres pierwszy, żółta linia, on tutaj ciekawie nam pokazuje stopę dzietności. I wiemy, że jest ten wskaźnik 2,1, który jest niezbędny do tego, żeby populacja nam nie spadała, żeby utrzymywała się na stałym poziomie. Wykres jest długi, od lat 60., od 65. Mieliśmy dynamiczny spadek w latach 60., 70. i w zasadzie można powiedzieć, że od lat, późnych lat 80. do początku, nawet do 2005-2006, do kryzysu finansowego mniej więcej, Stany Zjednoczone wyglądały całkiem nieźle, bo on sobie oscylował w okolicach 2. Obecnie wynosi 1,62. 1,62 i to jest no, taki wskaźnik, jaki praktycznie obserwujemy wszędzie indziej, w Europie i tak dalej, a więc te wskaźniki mamy dokładnie takie same. Dlatego też nie przypadkiem na wykresie obok pokazujemy właśnie tę, ale już tylko jedno słowo, bo już o tym mówiliśmy, czyli właśnie o partycypacji w rynku pracy. Ciekawostka, tutaj jako ciekawostkę nie będziemy tego, wydaje mi się, roztrząsać, ale bo tu mamy poszczególne grupy etniczne, bo również kiedy zawsze mówimy o tych urodzeniach, to również tam zawsze wchodzi w grę. Wiemy, że Ameryka jest krajem zróżnicowanym, a więc mamy tę populację tak zwaną białą, mamy właśnie Black or African American i mamy Hispanic, czyli właśnie tych krajów głównie potomków imigrantów z południowej Ameryki. I co ciekawe, Jak widać, ta fioletowa linia, a więc partycypacja w rynku pracy populacji ludności czarnej była no zawsze poniżej tych pozostałych grup. Czerwone to całkowita, a biała. Obecnie widzimy, że nastąpiła znacząca aktywizacja zawodowa właśnie tej grupy. Ale jeszcze temu się bliżej nie przyglądałem. Zaskakująca dana. Jak widzimy, od wielu, wielu lat, od 20 lat tego nie widzieliśmy.
Tak, i przechodzimy dalej. Jeszcze kolejne wątki dotyczące oczywiście kryzysu migracyjnego. Wiemy o
tak
tym.
Tak jest, że... i właśnie tej demografii. To, co powiedzieliśmy na początku, że Ameryka przyciąga imigrantów, a pewnie aż tak bardzo, jakby nie chciała. To znaczy, tu widzimy wykres ten pierwszy od 20 lat. Czyli tak naprawdę ile osób pojawia się, ile próbuje przekroczyć na tej granicy. 249 tysięcy z grudnia 2023 to jest absolutny rekord. Poprzedni mieliśmy w marcu 220 tysięcy. Więc widzimy, że ten szturm na amerykańską granicę rzeczywiście ma miejsce. I mimo że Ameryka tą imigracją stoi, no to problem imigracyjny rzeczywiście jest. Stara populacja, a więc Amerykanów rodzi się mniej, a coraz więcej tych urodzeń to jest tak zwane foreign born, a więc to są dzieci imigrantów. Także również ten wskaźnik i ten naturalny przyrost w Ameryce, również następuje rozwarstwienie. Ja mówię o tym także po to, żeby pokazać, że to może wyjaśniać niektóre napięcia polityczne.
I ważna kwestia, 5 listopada 2024 rok, czyli wybory prezydenckie na kolejnego prezydenta.
60. A to już właśnie jako ciekawostkę, ponieważ ta demografia nawiązała, będąc w imigracji, no weszliśmy w tematy wyborcze, bo wiemy, że jest to główny temat wyborczy praktycznie. Nawet kwestia pomocy dla Ukrainy, widzieliśmy, że o ten temat właśnie zahaczała, a więc raz o tej demografii, o tej imigracji chciałem powiedzieć, żeby pokazać, jak, że mimo, że Ameryka stoi na imigracji, to ta niekontrolowana imigracja jest problemem politycznym. No a dla tych z kolei, ponieważ ja wywodzę się z rynku finansowego, dla tych słuchaczy, którzy właśnie zastanawiają się, bo często się słyszy, że republikanie to mają taką liberalną agendę gospodarczą, to dla gospodarki dobrze i dla giełdy dobrze, a demokraci to mają bardziej takie, powiedziałbym, socjalistyczne poglądy, to różnie dla nich jest. To właśnie przygotowaliśmy zestawienie za ostatnie 100 lat, poszczególne prezydentury, oczywiście niebiescy to demokraci, czerwoni to republikanie. No i na oko widać, że giełda ma się dobrze, niezależnie kto rządzi. Może ten okres prezydentury George'a Busha, juniora młodszego, to 8 lat, były trudne, bo one objęły lata 2001-2008, a więc dwa porządne kryzysy i to w zasadzie zaburza, daje zły obraz dla demokratów, a więc dla republikanów, jeśli chodzi o statystykę giełdową przynajmniej. No ale giełda amerykańska jest większa w stosunku do gospodarki niż europejska, a w szczególności niż nasza, więc też trochę pokazuje, jak w tej gospodarce się dzieje przy poszczególnych prezydentach.
Tak. I pytanie jeszcze ode mnie dodatkowe. Rynki akcji w Europie są dosyć słabo rozwinięte. Słowo o rynku kapitałowym w USA, jak on wpływa też na to, co się dzieje właśnie w gospodarce?
Rynki kapitałowe to MFW wskazuje jako jeden z pięciu głównych przyczyn, dlaczego Europa rozwija się wolniej niż Stany Zjednoczone właśnie nie do rozwoju rynku kapitałowego. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy słaby rynek kapitałowy, to firmy, które potrzebują kapitału, są skazane na sektor bankowy. Muszą pójść do banku po pożyczkę, po kredyt. Banki mają obowiązek zbadać zdolność, wręcz to jest, ponieważ mają depozyty ludności, to muszą udzielać ostrożnie finansowania i nie mogą finansować nikogo, kto zdolności nie ma. A rynki kapitałowe są w stanie sfinansować także tych, którzy zdolności nie mają. Dzięki temu finansują kogo? Jednorożców. finansują tych, którzy dopiero za 3-5 lat będą tymi jednorożcami. Podejmują wysokie ryzyko, ale je się rozprasza. Na tym polega. Jeżeli mam duże ryzyko, czyli biorę firmę, która ma dopiero produkt, albo dopiero ma pomysł na produkt, ja nie mam nic, ty nie masz nic, to w sam raz, żeby mieć fabrykę jak w ziemi obiecanej, no to jest właśnie ten moment, gdzie wchodzą właśnie rynki kapitałowe, oceniają, czy ma to sens, czy ma to szansę osiągnięcia, inwestują w to inwestorzy, inwestują w to zarządzający, czy private equity, czy fundusze, czy później nawet, ale także na giełdzie można zbierać środki na bardziej ryzykowne przedsięwzięcia niż w sektorze bankowym. A te z kolei zapewniają, że właśnie tworzymy przełomowe produkty, nowe rzeczy, powstają nowe firmy. Nowa firma z definicji nie ma, bo nie może jeszcze mieć zdolności kredytowej. Dlatego taka gospodarka, która ma tylko sektor bankowy, będzie, no będzie konserwatywniejsza, nie będzie i będzie mniej innowacyjna.
Będzie pan obserwował bacznie, obserwuje wybory w Stanach i ten cały proces?
Musimy. Na razie jeszcze rynki jakby tego bardzo nie dyskontują, bo jest daleko, a ponadto sondaże są takie pół na pół, więc zawsze jest trudno dyskontować. Podobnie taka duża trudność była wtedy, kiedy mieliśmy Brexit, bo sondaże pokazywały dokładnie 50-50 i rynki praktycznie zareagowały dopiero po ogłoszeniu wyników następnego dnia dużym tąpnięciem, a do samego głosowania można powiedzieć szły tak no, na równo, jakby... Można powiedzieć, że jakby się nic nie działo, więc tutaj też podobnie wydaje mi się, ale też pokazaliśmy te prezydentury, że to wcale nie ma reguły, ponieważ nie ma reguły, to trudno powiedzieć. Ten, kto rządzi w Białym Domu, niekoniecznie ma wpływ na to, co się dzieje na giełdzie.
Donald Trump wskazuje na wiele czynników, ja tutaj wynotowałem sobie dwa. Pierwsza to jest jeszcze silny dolar oczywiście, który cytuję za Trumpem, utrata tej dominacji byłaby dla USA jak przegrana wojna, przegrany konflikt. A druga kwestia to jest jednak traktowanie biznesowe partnerów wielu krajów na zasadzie tego dealu, no, nie myślimy sentymentami, patrzymy stricte biznesowo i no, walczymy z tą nierównowagą handlową z USA. Czy to na przykład, jak słuchacze często też tutaj słuchają podcastów na temat bezpieczeństwa, jak Amerykanie też nalegają na wydatki na zbrojenia, więc jeszcze słowo komentarza.
Super, to tu kilka elementów mamy. Po pierwsze, jeśli chodzi o Trumpa, znaczy ja powiem swój pogląd. Dla mnie Trump jest populistą, więc bardzo wiele jego rozwiązań, no z nimi się nie zgadzam. Uważam, że są to proste rozwiązania na trudne tematy. Ale jak każdy populista, on zajmuje się tematami, problemami, które są prawdziwe i realne. I tymi problemami warto się zajmować. Jednym z tych problemów były niskie wydatki na obronność innych krajów, innych członków NATO. No i zdecydowanie być może jemu, być może to trudno oddzielić jedno od drugiego. Wybuchła wojna, Trump wcześniej to sygnalizował na zasadzie takiej, ja nie chcę płacić za was, płaćcie za siebie. Wybuchła wojna i teraz wszyscy zaczynają płacić więcej. Efekt jest dobry. Czy tak go należało osiągnąć? Czy inaczej, to już jest kwestia dyskusji, rzecz gustu, ja w to nie wchodzę. Odnośnie wojny i nadwyżki Stanów Zjednoczonych, to podobnie. Handel światowy, Trump rozpoczął wojnę cenową z Chinami. Tymczasem światowy, zrównoważony handel będzie wtedy i będzie w ogóle służył długoterminowemu wzrostowi gospodarczemu, jeżeli będzie miał wysokie wolumeny i zrównoważone salda. Ale to nie oznacza, że ja z panem muszę być zrównoważony. Ja mogę mieć z panem deficyt, ale z kim innym będę miał nadwyżkę. Trump robił ten błąd, że on chciał rozwiązywać, że ty musisz handlować ze mną, ja z tobą uczciwie. Uczciwie, musimy od siebie kupować. A przecież ja mogę nieść towarów, które pan ma do zaoferowania. Tu chodzi o to, żebyśmy handlowali wszyscy ze wszystkimi, ale mieli w miarę zrównoważony handel. Bo jeżeli ktoś ma długo deficyt, to jeżeli jest Ameryką i ma dolary, to może długo mieć. Natomiast jeżeli nie będzie Ameryką i nie będzie miał dolarów, to skończy jak Grecja albo Hiszpania. Czyli to są kraje, które miały w roku 2008. Kraje miały duży deficyt i w którymś momencie kraj bankrutuje. Bo jeżeli ja mam długo deficyt, co to oznacza? Ja ciągle potrzebuję dolarów czy innych walut, żeby zapłacić za mój import, który przeważa nad eksportem. A to oznacza, że w którymś momencie zabraknie mi rezerw i zbankrutuję i mam problem, bo nie mam w ogóle na zakup podstawowych rzeczy, które mi są potrzebne, takie jak często są to leki czy nośniki energii. A więc ten zrównoważony handel jest ważny, żebyśmy, ja kupuję od kogoś, ktoś ode mnie, ale po to jest WTO, żeby to było multilateralne, a nie bilateralne, jak chciał Trump. Po prostu, bo nie każdy z każdym musi handlować.
To zakończmy Klamrą Tomasz Korab myśli o tym, żeby rozpocząć swój biznes w Stanach Zjednoczonych. Jaką branżą byłby pan zainteresowany w inwestowaniem?
Nie, o, to się pan strzelił z tematem bardzo ważnym, bo ja pracuję z przedsiębiorcami, którzy zakładali firmy od zera. I powiem panu tak, nie znam żadnego, który by siedział i wymyślił. Wszyscy przedsiębiorcy moi, a mam klientów, którzy są, no, odnieśli sukces, są milionerami, oni najczęściej byli po prostu obserwatorami. Im wpadło coś i każdy inny przyszedł, machnął ręką, a oni analizowali, potem ciężko pracowali i osiągnęli biznes. Nie znam żadnego, w każdym był jakiś ziarnko przypadku. Nie znam żadnego, który by od początku wymyślił, więc ja też nie siądę i nie wymyślę tej branży.
Ciężka praca i sukces. Tomasz Korob w kolejnym odcinku Gospodarki z Bliska, prezes EQS Investment TFI. Zachęcam do odwiedzin strony. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję.
Ja również dziękuję. Do widzenia.